W Radiu Filozoficznym Set Kontra mamy dziś nowego gościa. Jest nim doktor habilitowana Dorota Korwin-Piotrowska, która pracuje w Katedrze Lingwistyki Komputerowej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dorota Korwin-Piotrowska jest autorką książki Białe znaki, milczenie w strukturze i znaczeniu utworów narracyjnych. Jak głosi ten tytuł, książka jest o milczeniu. O milczeniu w literaturze, o milczeniu w mowie, milczeniu w tekście, o tym, jak zaznacza się niemówienie. Wszelkie sposoby, w jakie możemy zaznaczyć treść, której nie chcemy wyrazić w mowie lub nie możemy jej wyrazić w mowie, lub do istoty należy to, że nie może zostać wyrażona w mowie. Książka ta analizuje konkretne utwory literackie pod kątem tego, w jaki sposób cisza, pauza, zawieszenie, niemówienie jest w nich wyrażone językowo. Chciałem zacząć naszą rozmowę o tej książce od swego rodzaju motta, które może najlepiej opisuje jej intencje i trudność tego tematu. Chodzi o to, że piszesz w pewnym momencie, że każdy, kto para się językiem, każdy, kto para się pisaniem i mówieniem, w końcu musi natrafić na opór mowy. Mowa opiera się nam na różne sposoby. Nie wszystko da się wyrazić. Mowa ma swoją strukturę. Mowa nie daje z sobą zrobić czegokolwiek. Więc nasze intencje komunikacyjne, nasze pragnienie wyrażenia siebie, wyrażenia uczuć, treści, musi napotkać na pewnego rodzaju opór. I teraz, w jaki sposób milczenie jest wyrazem tego oporu? Przerywamy mówienie, budujemy pauzy, budujemy zawieszenia, stosujemy urwane formy mowy, niepełne wyrażenia, niepełne zdania na przykład. I bardzo wiele innych form, które służą do tego, żeby przerwać strumień mowy i zaznaczyć jakąś treść, która właśnie w tym przerwaniu, w tym tej luce się ukrywa. Ale co to ma wspólnego właśnie z oporem mowy?
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeśli chodzi o opór, który czujemy podczas mówienia, on się wiąże z takim dużym bardzo obszarem, który nazywam skrytością mowy. Chodzi o to, że za słowami, za tym wszystkim, co uzewnętrzniamy, kryje się nasza wiedza o świecie, nasze intuicje, nasze poznanie, które niekoniecznie ma charakter językowy. Ono w jakiś sposób decyduje o tym, co mówimy, ale także znajduje się pomiędzy jednostkami mowy. A zatem w urwanych zdaniach, w przerwach, takich przedłużanych, bo oprócz pauz gramatycznych, zwykłych, istnieją także przerwy, które sami stosujemy świadomie lub nieświadomie podczas mówienia. Także w zaburzonym porządku mowy, a czasami paradoksalnie w mowie, której jest za dużo, która jest nadmiarem, ujawnia się to, co jest przemilczane, a co jest w nas i co się wiąże z naszym sposobem rozumienia świata. A więc skrytość mowy to jej fundamentalna właściwość sprawiająca, że i milczenie, i mowa dopełniają się nawzajem, ale wcale się nie zastępują.
Ale skrytość mowy sugeruje coś negatywnego, to znaczy, że jest jakaś treść, która jest niewyrażona, która rzeczywiście mieści się w tych momentach, kiedy nie mówimy, kiedy przerywamy strumień wymowy, ale czy jest tam treść godna uwagi? Chodzi o to, czy zastanawianie się nad tym, a w końcu cała twoja monografia na temat milczenia jest wielkim ciągiem refleksji na temat tego, co tam się kryje, czy w takim razie jest to aż tak doniosłe, żeby nad tym się zastanawiać i wypatrywać tam sensu, który nie tylko jest brakiem sensu, ale jest również czymś pozytywnym, jakimś rodzajem epifanii, ujawnienia czegoś. Wydaje mi się, że pewnym tropem w tym kierunku, że jest tam coś istotnego, ważnego, wymagającego ogromnego wysiłku interpretacyjnego i wartego tego wysiłku, jest to, co w pewnym momencie piszesz na temat naszej skłonności do hiperbolizacji, gdy chodzi o milczenie. Milczenie nie występuje w postaci zdrobniałej. Jeżeli mówimy o ciszy i o milczeniu, to na ogół w terminach dosyć uroczystych. Mówimy o otchłannej ciszy, bezgranicznej ciszy, absolutnej ciszy czy milczeniu. Rzeczywiście to są wszystko formy uroczyste, tak jakbyśmy mieli intuicję, że coś głębokiego i ważnego się za tym kryje. No nie pisałabyś książki, gdybyś nie wiedziała i nie przeczuwała, że jest to coś ważnego, ale uchwycenie tego pozytywnego w stosunku do milczenia, pozytywnej treści kryjącej się w milczeniu, to może być intuicyjnie nie tak oczywiste, prawda?
Tak, a tymczasem to, co najważniejsze, odbywa się w milczeniu. W milczeniu przeżywamy, tak jak mówiłeś, epifanię, w milczeniu przeżywamy zachwyt światem. Najbardziej istotne uczucia i te związane z odchodzeniem innych ludzi, ale także z tym, że próbujemy rozpoznać to, co się z nimi dzieje, wiążą się z milczeniem. Każda rozmowa najbardziej serio, najbardziej głęboka, zawiera momenty ciszy, w których my zdajemy sobie z tego sprawę, kim jesteśmy, jaka jest nasza relacja z drugą osobą i oczekujemy, że te elementy milczenia, które w rozmowie się pojawiają, zostaną przez drugiego zrozumiane. I to jest ten moment, kiedy milczenie staje się znaczące, kiedy może być nawet aktem mowy, niewypowiedzianym, a szalenie istotnym, decydującym o reakcji drugiej strony.
To nas prowadzi do tego pytania, co robimy w milczeniu. O kilku tych rzeczach, które robimy, powiedziałaś właśnie przed chwilą. Więc co robimy? Wyczekujemy na zrozumienie przez drugą stronę. To wymaga pewnej pauzy, zawieszenia. Musimy oczekiwać na to zrozumienie. No ale z drugiej strony, no nie zawsze interlokutor jest przed nami. Jeżeli tekst jest zapisany i zawiera te formy zawieszenia, to wówczas niejako wirtualnie na wyobrażonego czytelnika czy rozumiejącego partnera w tym niemym dialogu czekamy. Ale oprócz wyczekiwania są inne rzeczy, na przykład sugestie. Sugerujemy pewną treść, która wprost nie jest wypowiedziana. Dalej, ujawniamy emocje, przyciągamy uwagę. Co jeszcze? Tego jest chyba bardzo wiele. To znaczy bardzo wiele aktów może się zmieścić w tych zawieszeniach i pauzach, które normalnie stosujemy w mowie i w piśmie.
W jednym z miejsc swojej książki napisałam o pewnej analogii, którą można zrobić pomiędzy gestami a milczeniem. I tak jak gesty potrafią regulować tempo wypowiedzi, ujawniać stany emocjonalne, pokazywać stopień komfortu czy dyskomfortu osoby, która mówi, czy też ilustrować to, o czym jest mowa, tak samo może to robić milczenie, a więc w gruncie rzeczy ono cały czas towarzyszy słowom, jest nawet nie tyle ich cieniem, bo to by degradowało je, ale czymś, co czasami tak jakby mole i krzyżyki w muzyce ustawia inaczej to, co za chwileczkę wybrzmi. Potrafi zdziałać cuda w momencie, gdy potrzebujemy skupić publiczność, czy sprawić, że druga osoba zechce nas słuchać. Dokładnie to samo odbywa się w momencie, kiedy tekst jest zapisany. On w niewidoczny dla nas sposób steruje naszą uwagą. I te momenty rozsunięcia pomiędzy akapitami, momenty zawieszenia wątku, niedokończenia zdania, zapisu z niesłychanie zaskakującymi kropkami gdzieś w środku wypowiedzenia, działają właśnie tak, jak milczenie w rzeczywistej rozmowie, ponieważ za każdym razem mamy do czynienia z pewnym doświadczeniem, które się tu i teraz odbywa, albo między ludźmi, albo między człowiekiem a tekstem, a raczej dokładnie między człowiekiem a drugim człowiekiem za pomocą tekstu, bo tak rozumiemy tę relację.
Właśnie, skoro czynimy to wszystko za pomocą milczenia, ukrytego wśród mowy, to też powstaje pytanie, takie jak normalnie powstaje w stosunku do naszych czynów. Kiedy czynimy to dobrze, uczciwie i autentycznie? Pamiętam, jako młody człowiek, kiedy czytałem bardzo wiele Żeromskiego, bardzo mnie denerwowały jego wielokropki, myślniki, takie urwane, sugestywne zdania, które jakoby prowadziły czytelnika gdzieś w otchłań głębi ludzkiej psychiki, namiętności czy historii, a mnie jakoś nie prowadziły. To znaczy, ja uwielbiałem czytać Żeromskiego, ale czytałem go pomijając wzrokiem te wszystkie jego wielokropki. Wydawały mi się nieautentyczne i do mnie nieprzemawiające. Dziś myślę o tym inaczej, dzisiaj potrafię to docenić, ale wówczas skupiając się na pozytywnym aspekcie jego narracji, jakby zupełnie te momenty ciszy mnie i niedopowiedzeń nie pociągały. No co sprawia, że pytam dzisiaj, co jest ważną, istotną i autentyczną formą ciszy. Czy takie pytania normatywne wydają ci się w ogóle obiecujące i możliwe do rozważenia?
Tu oczywiście nie ma norm żadnych, natomiast można mówić i o pewnych aspektach historycznych, czyli o tym, że od końca XIX wieku cisza coraz mocniej stawała się obecna w tekście w różny sposób, między innymi przy pomocy interpunkcji. Czyli można pewne typy wprowadzania ciszy uznać za po prostu przebrzmiałe, anachroniczne dzisiaj, jak na przykład częste używanie wielokropka, ale z drugiej strony da się zauważyć bardzo mocne zindywidualizowanie użycia tych znaków. Myślę, że częściej dzisiaj mamy do czynienia na przykład z gwałtownymi rozcięciami tekstu, które są wieloznaczne, które powodują naszą dezorientację lub które prowadzą nas od tematu do tematu, dając wrażenie takich niewidocznych szwów. Znaczy one są, a równocześnie są nieobecne, czyli widzimy granice. To rozpoznawanie granic, rozpoznawanie tego, w jaki sposób meandruje czyjaś myśl, domyślanie się powodów, dla których ktoś w tym momencie wydaje mi się niezwykle frapujące i w tych utworach, które szczególnie analizowałam w swojej książce, próbowałam właśnie to pokazać.
A nie uderza ci czasami, że taki rodzaj przerwania mowy czy zawieszenia może być właśnie zbyt łatwym środkiem zasugerowania czegoś, czego naprawdę nie ma się do powiedzenia?
Tak, oczywiście, zarówno w mowie zwykłej, jak i w tekstach pisanych nadmierne sugerowanie domyślnych treści jest po prostu przejawem pewnej bezradności intelektualnej, czasami kiczu. Utwory, których bardzo chcą być o czymś, chcą być na przykład mądrościowe, no, często posługują się tego rodzaju zabiegami. Ale w ogóle same zabiegi nie mają znaczenia. Znaczenie pojawia się wtedy, kiedy one się pojawiają w tekście. Czyli czym innym jest urwanie zdania wtedy, gdy ktoś czuje, że nie da się inaczej wyrazić dodatkowych treści, a czym innym jest nagminne urywanie co chwileczkę po to, żeby dać do zrozumienia, że ma coś bardzo mądrego do powiedzenia. To są zupełnie dwie różne sytuacje. No i tak jak z utworami literackimi w ogóle. One się wszystkie składają z tych samych liter, a przecież sens jest zupełnie różny.
Właśnie to mi uzmysławia, że twoja książka jest właściwie o zmieszaniu mowy i milczenia i to jest jedno od drugiego nieodrywalne. No, mądry tekst zawiera też mądre przemilczenia. Tekst niezbyt mądry nie będzie zawierał mądrych przemilczeń. Przemilczenie samo w sobie czy pauza sama w sobie nie jest gwarancją żadnego głębokiego sensu. Sama w sobie, natomiast oczywiście jest niesłychanie nośnym środkiem wyrazu. Form językowych, pod którymi kryje się milczenie, jest ogromnie, ogromnie dużo. No właściwie trudno byłoby je tutaj wszystkie wyliczać. To są i rozmaite wypowiedzenia niepełne i niesamodzielne składniowo i urwane łączenia rozmaitych wyrażeń bez wskazania źródła tej spójności. Wypowiedzenia zawierające w środku zaznaczoną za pomocą wielokropka przerwę. To wszystko, co teraz mówię, cytuję z twojej książki, to jest bardzo bogate wyliczenie środków językowych i retorycznych, które służą do inkrustowania naszej mowy milczeniem i w ten sposób wyrażania rozmaitych treści. Są tu i celowo wprowadzane wypowiedzenia niepoprawne, skrótowe, wieloznaczne, wypowiedzenia niespójne, nagromadzenie wypowiedzeń urwanych. Słowem bardzo, bardzo wiele, zaledwie małą cząstkę ich teraz wyliczyłem, środków, które służą do tego celu. Czy dla ciebie osobiście któryś z tych środków jest szczególnie pociągający?
Myślę, że taką formą, która zwraca moją szczególną uwagę w prozie, jest sytuacja, w której proza zbliża się do poezji, czyli układ tekstu, układ zdań, czy nawet mniejszych cząstek niż zdań jest zapisany tak, jak są zapisane wersy w wierszu. To przyciąga uwagę i sprawia, że za każdym razem musimy się zastanawiać względem czego, powiedzianego lub niewypowiedzianego, te słowa są tak ułożone. Takich prób przełamania granicy między prozą a poezją jest współcześnie bardzo dużo i myślę, że to nie jest przypadkowe, że to jest tendencja, która się będzie nasilać. Zaczynamy bowiem dostrzegać, że jest coś fascynującego w możliwości samego ułożenia tekstu w sposób, który dodatkowo zapewnia mu znaczenie. Myślę, że to jest to, co i mnie fascynuje i to, co sprawi, że niebawem będziemy mieli coraz więcej takich utworów, też myślę hipertekstowych, bo one już powstają, które granice między prozą a poezją przełamują. Zaczyna się liczyć słowo, kilka słów, które zwracają na siebie uwagę, które z swoim niezwykłym wyglądem powodują, że musimy się zastanowić nad ich sensem.
Czy to by znaczyło, że widzisz współczesne tworzenie tekstu jako coraz bardziej formę jawnej, intensywnej komunikacji z odbiorcą, bo cisza, zawieszenie i tak dalej jest czymś w rodzaju komunikatu skierowanego do odbiorcy, a coraz mniej artefaktem, czyli dziełem takim jak wyrzeźbione w kamieniu, które jest wyrzeźbione w języku i leży przed nami.
W pewnym sensie tak. Myślę, że jest taki termin jak tekst ergodyczny, zakładający, że tekst wymaga pracy, interakcji. Pod wieloma względami współczesne teksty, które są często amorficzne, które trudno zdefiniować pod względem gatunkowym, właśnie wymagają interakcji. Czy to jest równoznaczne z komunikacją, to tego niestety nie jestem pewna. Wydaje mi się, że niektóre tak, a inne wręcz odwrotnie. Założenie może być też takie, że tekst jest do składania, tekst jest zabawą, rodzajem puzli. I to wcale nie oznacza, że chce nam coś komunikować. Natomiast niektórzy autorzy rzeczywiście bardzo poważnie podchodzą do kwestii komunikacji i sprawiają, że musimy nawet kilkakrotnie coś przeczytać, wrócić, zastanowić się, ponieważ rozsiane różne znaki, ja to nazywam nawigacją tekstową, powodują, że my chcemy dowiedzieć się, w którą stronę nas ktoś prowadzi, no i albo zgodzić się z tym kierunkiem, albo też nie. Tak właśnie czyni Nukaj w swoich powieściach.
Właśnie, skoro już jesteśmy przy tym przykładzie powieści Jacka Dukaja, to no, trzeba wspomnieć o problemie, który ma głębokie też podłoże i sens filozoficzny, narracji. Otóż narracja jest dzisiaj na widelcu sceptyka, można powiedzieć. Powątpiewamy w siłę narracji, powątpiewamy w możliwość narracji. To zaczęło się już dosyć dawno, już u filozofów poprzedniego pokolenia, można powiedzieć, nieżyjących już klasyków XX wieku, jak Paul Ricoeur, mamy bogate rozważania na temat trudności związanych z narracją. A to trudności związanych z oddaniem czasu w narracji, a to trudności z konstrukcją bohatera, a to wreszcie zupełnie podstawową trudność, jaką jest konstrukcja zdarzenia. Co to znaczy przekazać w tekście, który przecież jest synchroniczną całością i nie zawiera żadnego czasu, coś takiego jak zdarzenie w czasie. Wszystkie te trudności sprawiają, że no, zaczynamy wątpić w to, czy narracja jest w ogóle możliwa. I teraz na tle tego zwątpienia, tej trudności właśnie w montowaniu historii, która się dzieje, w tekst, który się nie dzieje, tylko jest napisany, jaką tu pomocą może być rozważenie tych elementów milczenia? Czy one mają też tę zdolność, że uruchamiają narrację, nadają jej dynamikę?
Zacznijmy może od tego, że narracja, z narracją mamy kłopoty, ale ona cały czas istnieje, jest konieczna do życia, jest tym sposobem, w jaki my sobie przekazujemy pewne historie. A zwrot narratywistyczny w teorii literatury pokazuje również, że to myślenie o narracji zdominowało wszystkie dziedziny i nagle się okazuje, że właściwie opowieść jest tym, co i w nauce, i w historiografii jest istotne, ale co też ma nosi element konstruktywny, znaczy konstruktywistyczny dokładniej mówiąc, czyli taki, który pozwala na stworzenie czegoś, czyli narzucenie pewnej wizji. Myślę, że milczenie ma to do siebie, że modyfikując nurt narracji, przerywając go, sprawia, że ona nie jest tak jednolita i coraz częściej widzimy w utworach narrację, która się broni przed nie tylko opowiadaniem fabuły w tradycyjny sposób, ale także w ogóle przed samym sposobem mówienia jako czymś, co narzuca pewien porządek. I to bardzo dobrze widać na przykład w twórczości Zbigniewa Kruszyńskiego, o czym też pisałam, ale również u innych autorów, którzy stosują coś, co nazwałam narracją apofatyczną, czyli unikającą mówienia wprost, broniącą się przed formowaniem jasnych wątków, opisywaniem świata, pokazującą właściwie, że można z nieopisywania, nieopowiadania stworzyć narrację, także z nieprzekazywania dialogu, nieprzekazywania monologu. I to jest rzeczywiście coś nowego, co pokazuje też, myślę, nasz inny stosunek, bardziej lękowy do tworzenia całościowych obrazów świata. To, co kiedyś było oczywiste, że narrator zaczyna opowiadać i już wie, kiedy to było, kto tam był, co się przydarzyło. Dzisiaj zupełnie oczywiste nie jest, wręcz odwrotnie, trzymani jesteśmy właśnie w zakresie nieoczywistości. Jeśli się na to zgodzimy, jeśli pozwolimy komuś tak prowadzić narrację, zaczyna się bardzo interesująca gra w rozpoznawanie kierunku, w jakim zmierzamy, zastanawianie się nad tym, co właściwie jest opowieścią, co to jeszcze jest życie, czym jest tworzenie bohatera, ale to jest zupełnie inny rodzaj opowieści niż ta, którą proponuje po prostu jakąś fabułę zwartą.
No, z jednej strony ten rozwój narracji idzie w kierunku pewnej głębi, to znaczy nie zakładamy już tak wiele w sposób nierefleksyjny, niekrytyczny. Nie zakładamy, że ten bohater stoi tam jak wykuty czy odlany ze spiżu i przeżywa różne swoje przygody, bo i ten sam bohater okazuje się produktem pewnej narracji. Poprzez umiejętną narrację potrafimy wejść jakby w konstrukcję samego bohatera, konstrukcję jego świata, konstrukcję zdarzeń. Nie zakłada się tak wiele, zgłębia się to wszystko, co normalnie buduje narrację. Zgoda, ale z drugiej strony, stosując takie wyrafinowane środki narracyjne, zawierające bardzo wiele momentów milczących, czy nie jest narracja na łasce czytelnika?
Tak, i myślę, że o to właśnie chodzi. Na przykład w Modliszce Kędzierskiego my do końca nie wiemy, kim jest bohaterka, co właściwie się stało, jakie są jej relacje ze światem. Wiemy tylko, że spotyka ją sytuacja, w której ona odczuwa zagrożenie. I cały czas osobą, która dopowiada treści, która próbuje dokonać rekonstrukcji, jest czytelnik. A więc rzeczywiście siła nacisku jest jak gdyby przełożona z autora, który rozdaje rolę, na odbiorcę, który musi właściwie nie tyle rekonstruować, ale tworzyć, konstruować sobie świat, który mu został nie przedstawiony, a zasugerowany. I to jest różnica znacząca. W Bandliszce zresztą większość akapitów, jeśli nie wszystkie, to są akapity urwane, nagle, niespodziewanie zupełnie. Jesteśmy cały czas trzymani w niepewności i tak jest do samego końca. Więc jest pytanie oczywiście o zmianę komunikacji, która nastąpiła między autorem a odbiorcą. Obie strony muszą zrezygnować z części swoich ról. Czy to dobrze? Nie wiem, ale takie są fakty. Taka jest część literatury. Nie cała, ale wystarczy, żeby mówić o widocznej, radykalnej zmianie.
No właśnie, mówimy o tej zmianie, mówimy o środkach milczenia w mowie i w tekście. Mówimy o tym. No, oczywiście jest to paradoks, który nie jest jakiś specjalnie szokujący. Można mówić o wszystkim, również i o tym, że czasami nie mówimy. Ale jakie teraz są granice interpretacji tych niewypowiedzianych, milczących części naszej mowy? Z jednej strony, to już powiedziałaś wyraźnie na początku, nie możemy ich traktować jako wyłącznie cienie słów, to znaczy całkowicie zamienić na słowa. Jeżeli chcemy dokonać interpretacji tekstu, powiedzieć, jak go rozumiemy, to nie możemy wszystkich tych elementów milczących przełożyć na słowa w naszej interpretacji. No ale jednak jakiejś interpretacji próbujemy. Więc ta granica rozsądnej interpretacji tego, co przemilczane, jest niezwykle intrygująca. Jakimi kryteriami tu się można kierować?
To trudne pytanie, bo właściwie każdy sam musi wobec jakiegoś utworu literackiego ustalić sobie pewne kryteria. Dla mnie one są głównie dwa. Jedno kryterium jest takie, aby nie wychodzić poza to, co zostało jednak powiedziane. To znaczy, aby milczenie obracało się wokół tego, co jest wyrażone w słowach. I aby nie dokonywać rekonstrukcji, ale raczej konstrukcji w oparciu o to, co właśnie jest wyrażone. A druga granica to jest granica moja wewnętrzna, która nie pozwala mi interpretować tekstów, które są albo za bardzo bolesne, albo w których czuję, że ktoś wyraża swój ból. A więc to jest granica będąca właściwie granicą szacunku dla osoby. Każdy ma swoją tego rodzaju granicę. I ona sprawia, że możemy się z niektórymi tekstami w dużym stopniu identyfikować, a równocześnie, że nie chcemy i mamy do tego pełne prawo interpretować ich właśnie. A zatem są teksty do interpretacji, są teksty, których interpretować nie powinniśmy, nie dlatego, że istnieje jakiś zewnętrzny zakaz, czy że one są zbyt trudne albo zbyt dziwne, tylko dlatego, że niosą w sobie jakieś pokłady treści, które powinny być tylko nasze. Moja książka też kończy się właśnie takim właściwie prywatnym przekazem na temat granic interpretacji. Tą granicą jest cudze milczenie, do którego dochodzi autor, opisując zdarzenia, które są dla niego bardzo intymne. Jeśli nie chcemy przekraczać granicy cudzej intymności, to tak jak w rozmowie, tak samo i w interpretacji powinniśmy sami zamilknąć.
Ale to by znaczyło, że te pokłady sensu w milczeniu są dwa. Jeden to jest związany z intencjonalnym wyrażaniem jednak czegoś, co nie da się wyrazić w mowie, ale jest wyrażane w tych różnych formach. Natomiast druga rzecz to jest obecność samej osoby. Tej właśnie okazujemy szacunek, to o nią dbamy w swojej interpretacji, żeby nie przekroczyć należytych jakby granic etycznych. Czasami mówi się o tym, że autor uobecnia się w tekście, że jego osoba jest jakoś obecna w tekście. W świetle tego, co mówisz, wygląda na to, że w tym milczeniu jest obecna w pewnym sensie jeszcze bardziej dosadnie. Dosadnie w tym sensie, że musimy wyczuć. Nie możemy tego całkowicie zdefiniować, gdzie zaczyna się obszar wrażliwości i nienaruszalności, tylko wyczuć to jakoś, tak jak wyczuwamy stany innych ludzi, kiedy siedzimy naprzeciwko nich i próbujemy normalnie rozmawiać. Tak samo jest też z obecnym w milczeniu autorem. Jaki to akt jest właściwie? To nie jest interpretacja, to jest coś w rodzaju ogólnego wyczulenia, prawda?
Milczenie ma taki wymiar intencjonalny również, to znaczy, że jest skierowane do kogoś, jest wobec kogoś i w związku z tym można powiedzieć, że i w rozmowie, i w kontakcie z tekstem ważna jest ta wewnętrzna intencjonalność, to nastawienie na rozumienie, na doświadczanie rozumienia, które jest częścią ogólnie naszego doświadczania świata. My niesiemy coś ze sobą, nakierowujemy naszą uwagę na innego i możemy się wycofać w milczenie po to, żeby dać temu komuś czy temu tekstowi wybrzmieć. I myślę, że to jest ten właśnie taki dodatkowy wymiar.
Nasze czasy są pełne tekstów, pełne mowy. Internet, łatwość poligraficzna, łatwość produkowania słów sprawia, że całe nasze otoczenie zapełnia się słowami, dźwiękami. Czy sądzisz, że w związku z tym coś zagraża naszej milczącej mowie, temu co wszystkiemu, co tak bogate, a co tylko w bardzo subtelnych zawieszeniach naszej mowy może zostać umieszczone? Czy temu grozi zmarginalizowanie, czy temu grozi zanik, czy dźwięki wypełnią wszystko, tak jak dźwięki muzyki w supermarketach?
Myślę, że trzeba odróżnić tutaj dwie rzeczy. Fakt, że i tak prawie połowa, jak mówią badacze, strumienia mowy składa się z milczenia, czyli milczenie przenika mowy, jest stale obecne. Ale to jest oczywiście takie milczenie związane z dzieleniem strumienia mowy na części, z zastanawianiem się, z pauzowaniem. Ale jest jeszcze drugi wymiar i mam wewnętrzne przekonanie szalenie istotny, który być może częściowo utraciliśmy, ale który jest konieczny, więc to wróci. I zresztą już widać, że wraca w zainteresowaniu technikami medytacji, w zainteresowaniu bardzo niszowymi spotkaniami związanymi z dialogiem, z analizowaniem wierszy. Jest część ludzi, którym głębokie milczenie znaczące, jest potrzebne, tak samo jak potrzebna jest cisza, czyli to, co związane jest z tłem, z brakiem dojmujących dźwięków. I myślę, że tak jak zawsze, gdy wahadło wychyla się za bardzo w jedną stronę, za chwileczkę możemy się spodziewać, że wychyli się w drugą. Skoro coraz częściej tematem różnych publikacji prasowych, które śledzę, jest uważność, to myślę, że za chwileczkę wróci także problem milczenia, uwagi, potrzeby spotkania, sensu dialogu, takiego, który ma nie dominować, a który ma powodować, że ludzie będą się wzajemnie ze sobą dobrze czuli, bo będą się porozumiewać niezależnie od różnic zdań.
Może to słowo pocieszenia dla gadułów. Jedyne, czego im brakuje, to intencjonalne milczenie, żeby rzeczywiście inkrustować swoją mowę tymi bezcennymi formami zawieszenia, które tak wiele w sobie kryją treści. Cóż, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. W Radiu Filozoficznym rozmawiałem z Dorotą Korwin-Piotrowską, autorką książki o białych znakach, o milczeniu, w strukturze i znaczeniu utworów narracyjnych. Dziękuję Ci bardzo.
Ja również bardzo dziękuję. Ich würde bei Kohle glauben, ich sehe keine Mädchen, was liebe ich.